To myślę, jest taki pierwszy punkt istotny, nad którym można by się długo zastanawiać, jak to się stało, że księża zostali w kościele specjalistami od małżeństwa, bo raczej logicznie i praktycznie to by nic na to nie wskazywało, że księża będą specjalistami od małżeństwa. I myślę, że to jest no też pewne dziedzictwo historyczne, które może tutaj gdzieś nam wyjdzie, a też takie pytanie na dzisiaj dla nas, czy to rzeczywiście tak powinno być, że właśnie specjalistami od małżeństwa są ciągle jeszcze księża i duchowieństwo, czy ten akcent nie powinien być trochę bardziej przeniesiony na samych zainteresowanych tym zagadnieniem, czyli na małżonków albo tych, którzy są potencjalnymi małżonkami. Ja sobie tak zatytułowałem ten dzisiejszy wykład Sakrament Małżeństwa, czyli dlaczego ślub w Kościele. Takie kursy dla narzeczonych prowadzę i dlatego może ktoś tutaj wpadł na pomysł, że ja się na tym znam. I na tych kursach to zawsze ludziom sugeruję, ponieważ to już są zmęczeni, jak ten temat jest omawiany, więc im mówię, że no, jak mają zamiar zasnąć, to żeby się na chwilę przebudzili i przynajmniej usłyszeli jedno zasadnicze pytanie, które warto usłyszeć. Mianowicie zadać sobie pytanie, dlaczego chcemy to zrobić w Kościele? Bo myślę, że przy wszystkich takich ważnych decyzjach życiowych dobrze jest sobie zadać takie pytanie, dlaczego to chcę zrobić w taki, a nie inny sposób. Ja pamiętam, że jak przygotowywałem się do życia zakonnego, do tego, żeby być księdzem, no trwało to 7 lat. Natomiast jakoś nie zauważyłem momentu, w którym bym sobie zadał pytanie, dlaczego rzeczywiście to chcę zrobić tak osobiście. To się tak wydawało oczywiste i tak się to wydawało naturalne, że to pytanie gdzieś umknęło. No, jakoś sobie daję radę z tym problemem. Gdzieś dalej sobie to pytanie próbuję postawić, ale myślę, że jak się je postawi na początku, to wcale się nic złego nie stanie, a stanie się wręcz dobrze. A jeżeli później się je postawi, to też może się to przysłużyć dla tego, co już się wybrało i co się przeżywa. Różne są te motywy, dla których podejmuje się taką decyzję, żeby wziąć ślub właśnie w Kościele. Bo tutaj jest ten moment istotny. To, że się bierze ślub, to myślę jest bardziej naturalne, o tym jeszcze będziemy mówili. Natomiast to, że się bierze w Kościele katolickim, to już takie naturalne nie jest. I w tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, decyzja na to, żeby wziąć ślub w Kościele katolickim coraz bardziej wydaje się być taką decyzją sproblematyzowaną. Ona rzeczywiście staje się decyzją. Do tej pory, myślę, bardzo często jest tak, że jednak idziemy w pewnym takim ciągu zdarzeń. To znaczy, no, jesteśmy poprzedzeni w naszych rodzinach, w naszej tradycji katolickiej, w której się wychowaliśmy, całą serią postaci osób nam bliskich, które decydowały się na to, żeby wziąć ślub w Kościele. Prababcia brała ślub w Kościele, brabcia brała ślub w Kościele, mama brała. No to dlaczego ja miałbym nie wziąć, prawda? No, możemy być twórcami świeckiej tradycji w rodzinie i z tego ślubu w Kościele zrezygnować. Taka ewentualność przed nami staje. Często ludzie, mam wrażenie, biorą ślub ze względu na poczucie winy. To znaczy, tak źle im się żyje w jakiejś takiej nieuregulowanej sytuacji, że próbują ją uregulować w taki sposób, że biorą ten ślub w Kościele. No, to poniekąd jest jakieś rozwiązanie, ale mam wrażenie, że kierowanie się w Kościele w relacji takiej sakramentalnej do Pana Boga, takimi motywami jak poczucie winy, to jest no, w pewnym sensie pomyłka. Tak jak ja rozumiem poczucie winy, jak sobie to definiuję, ono dotyczy pewnego mojego stanu psychicznego. To znaczy ja ze sobą w jakiś sposób jestem niepogodzony. Ja ze sobą w jakiś sposób się czuję źle. I zauważmy, że tego typu zagadnieniami bardziej zajmują się we współczesnym świecie i bardziej kompetentni w tych sprawach są psycholodzy, psychoterapeuci niż księża, teolodzy. W naszym spotkaniu w Kościele, w naszym spotkaniu w czasie mszy świętej, modlitwy, jakiegokolwiek sakramentu, chodzi nie tyle o spotkanie się ze sobą samym, ile o spotkanie się mnie, z Panem Bogiem. Ten wymiar jest istotny. I myślę, że ten moment poczucia winy, dyskomfortu pewnego, który przeżywają ludzie i decydują się na to, żeby przyjść do kościoła i poprosić o ślub, to jest no, z jednej strony być może tak duszpastersko do przyjęcia motywacja. Z drugiej strony, jeżeli byśmy szukali jakiejś głębi, jakiejś prawdy tego spotkania z Panem Bogiem, to tutaj tej głębi i tej prawdy no, nieco brakuje. Innym momentem istotnym dzisiaj, myślę, w Kościele, w takiej praktyce naszej przeżywania tego sakramentu, takiej praktyce nie bardzo pozytywnej, jest chęć regulacji pewnej sytuacji społecznej i prawnej. I tutaj znowu, tak jak z poczuciem winy, ja jako ksiądz jednak jestem zwolennikiem odsyłania do psychoterapeuty, bo tam jest człowiek, który się na tym zna, a ja jako ksiądz się na tym za bardzo nie znam i obawiam się, że ktoś, kto się spotka ze mną, przychodzi z poczuciem winy, odejdzie z jeszcze większym poczuciem winy, ja mu to umocnię. O tyle w sytuacji takiej właśnie prawnej, społecznej, to znowu kompetentnym miejscem jest Urząd Stanu Cywilnego, który nam może zapewnić regulację całej tej sytuacji. No i ostatnim takim negatywnym elementem, który na początek chciałbym tutaj pokazać w tym naszym traktowaniu sakramentu tak redukcjonistycznie, to jest taki element, który dzisiaj się coraz częściej pojawia i w takiej praktyce duszpasterskiej on jest bardzo mocno obecny, mianowicie argument łatwiejszego życia. Mianowicie sytuacja taka, w której dwoje osób się ewidentnie kocha, jest uczucie miłości, jest chęć bycia razem, jest bardzo silna potrzeba przeżywania tego bardzo konkretnie w takim intymnym spotkaniu. Jest moment tego, żeby pokonać przeszkody, które stoją na drodze, żeby sobie ułatwić tego typu uczuciowe, emocjonalne, fizyczne bycie razem. I to również bardzo często jako motyw zawierania sakramentu małżeństwa, myślę, się pojawia. Różne te motywacje mogą być i akurat te motywacje, o których teraz mówię, no, wydają się być takimi motywacjami, które no, przykrawają Pana Boga do roli bardziej urzędnika, czy bardziej właśnie kogoś, kto leczy jakieś nasze w stosunku do nas samych zranienia i bóle, niż Boga, który do nas przychodzi i zachowuje się no właśnie jak Pan Bóg. I chciałbym, żebyśmy w tym naszym spotkaniu spróbowali przyjrzeć się sakramentowi małżeństwa z takiej perspektywy trochę historycznej, trochę, żebyśmy weszli w taką perspektywę teologiczną i spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, no właśnie, czemu ten ślub w Kościele? Co takiego się dzieje w momencie zawierania sakramentu małżeństwa? Co takiego tutaj się wydarza, że to wymaga jakiejś takiej konkretnej, innej decyzji niż te decyzje, które by wynikały chociażby z tych motywów, które przed chwilą wymieniłem. Małżeństwo jako takie jest czymś dosyć wyjątkowym, dlatego że małżeństwo wynika jakby z naturalnego porządku rzeczy. O ile wydarzenie na przykład życia zakonnego, tego co my tutaj próbujemy robić, zakonnicy, jest tworem takim mocno związanym z tą konkretną religią, z tym konkretnym sposobem przeżywania spotkania z Panem Bogiem, o tyle małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, rozmaicie rozumianym na gruncie prawnym, na gruncie teologicznym, ale w ogóle takie zjawisko istnieje wszędzie na świecie. Ten związek jest naturalny. Naturalnie człowiek ma w siebie wpisaną skłonność do tego, żeby szukać tej drugiej połówki, żeby spotkać się z mężczyzną, z kobietą i żeby z nim spędzać swoje życie. No i naturalną jest chęć posiadania potomstwa, która w to jest wpisana. W tym kręgu kulturowym, w którym się pojawia Jezus Chrystus, pojawia się Bóg wciela się i objawia nam swoją dobrą nowinę. Małżeństwo było rozumiane w bardzo konkretny sposób. Ja bym chciał zacząć od tego świata, który jest przed przyjściem Jezusa Chrystusa, ale który tworzy całą tę tradycję, w której Jezus Chrystus zaczyna żyć. Mianowicie małżeństwo w świecie rzymskim, w tym świecie, który był miejscem w jakiś sposób narodzenia się Jezusa Chrystusa. W tych najdawniejszych czasach, w czasach przed cesarstwem rzymskim, takim zasadniczym elementem, który można by wskazać w pojmowaniu tego, czym było małżeństwo, był element kultyczny. Małżeństwo tam to było miejsce, gdzie się sprawowało kult. My na pewno pamiętamy z książek od historii takie pojęcie ognisko domowe. Małżonkowie to byli ci, którzy się opiekowali ogniskiem domowym, którzy sprawowali pewną formę kultu, gdzie rodzina to była taka wspólnota, w której panowała jakaś forma takiej prywatnej religii, gdzie ojciec był kapłanem, natomiast kobieta, wchodząc w ten związek z konkretnym mężczyzną, przychodziła jako uczestniczka pewnej konkretnej domowej liturgii, która tam była sprawowana. Bardzo ciekawe jest to rozumienie. Ono się bardzo ładnie też realizowało w samej obrzędowości takiej zawierania tego związku małżeńskiego. Odbywało się to w ten sposób, że było to żegnane to pierwotne miejsce sprawowania kultu. Czyli żegnano najpierw dom, z którego małżonka przyszła, wychodziła. Następnie dokonywano symbolicznego przejścia do nowego miejsca, tej nowej świątyni, tego nowego miejsca, gdzie miał być zapalony ten ogień domowy, który miał potem płonąć i którym mieli się małżonkowie nowi opiekować. I wreszcie był zawierany ten kontrakt małżeński, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, był zawierany w sposób bardzo interesujący. Mianowicie dwie osoby, ci, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, państwo młodzi, odchodzili zupełnie na ubocze, byli tylko on i ona, łamali się specjalnie przygotowanym ciastem, takim, które było robione na miodzie, i spożywając to ciasto, zawierali kontrakt ślubny, który był kontraktem zobowiązującym i był początkiem tego właśnie tej wspólnoty kultycznej, wspólnoty pielęgnowania ogniska domowego, pielęgnowania liturgii domowej, która była wyrazem ich takiej domowej religii, którą tam w tej rodzinie sprawowali. Kolejnym elementem, kolejnym etapem zmian zachodzących w rozumieniu tego, czym jest małżeństwo, były czasy od VII do V wieku przed naszą erą. Wtedy dokonało się coś takiego, co dzisiaj moglibyśmy określić jako sekularyzacja, mianowicie ten wymiar religijny, kultyczny małżeństwa zszedł nieco na dalszy plan. Tym, co się w tym czasie pojawiło, to przede wszystkim odkrycie tego, że związek między kobietą i mężczyzną to jest przede wszystkim związek oparty na miłości. Że miłość, uczucie i współżycie małżeńskie jest tym, co jest istotne w przeżywaniu tego szczególnego spotkania tych szczególnych dwóch osób. W związku z czym zrezygnowano w pewnym momencie, zaczęto rezygnować z jakichkolwiek form ceremonii religijnych. Samo uczucie i samo bycie razem, decyzja na to, że chcą być razem, było tym, co konstytuowało ten związek jako związek małżeński. Bóg był traktowany jako byt najwyższy, z tym, że Bóg był traktowany jako przedmiot bardziej refleksji takiej filozoficznej. Wtedy zaczęto bardzo dużo mówić o moralności. Co ciekawe, ta moralność bardzo radykalnie zaczęła się oddzielać od przeżywania religijnego rzeczywistości. Jakby czym innym był zestaw norm moralnych, czym innym była refleksja nad tą rzeczywistością najwyższą, jaką jest Bóg, a jeszcze czym innym było konkretne religijne przeżywanie rzeczywistości. I to małżeństwo przez takie zmiany kulturowe w tym czasie zaczęło się wymykać temu przeżywaniu małżeństwa w perspektywie religijnej. To jest bardzo ciekawy moment, bo on, mam wrażenie, mimo że właśnie dotyczy czasów bardzo odległych od nas, on wydaje mi się dosyć mocno przypomina te zjawiska, które dzisiaj mają miejsce. No, dzisiaj jakbyśmy się tak przyjrzeli i troszeczkę byśmy spróbowali zanalizować rzeczywistość, chociażby gdybyśmy sięgnęli do tych motywów, o których mówiłem na początku i sobie je troszeczkę zanalizowali w takim kontekście, to mam wrażenie, że bardzo dużo tych motywów gdzieś tam korzeniami sięga, chociażby w to doświadczenie oddzielenia sfery moralnej od sfery religijnej. Dzisiaj jakby mamy dyskurs etyczny, to znaczy dyskusję na temat tego, co wolno, czego nie wolno, co jest dobre, co jest złe. I zupełnie obok tego mamy zjawisko pod tytułem religia, chrześcijaństwo, które bardzo często mają być sprowadzone do jakiegoś takiego zespołu wewnętrznych przekonań, które nie mają wpływu na moje etyczne wybory życiowe. No teraz mieliśmy tę katastrofę i rozmaite mądre i głupie dyskusje się w związku z czym toczyły. Czasami chyba lepiej by było, gdyby żadnych dyskusji nie było, tylko żeby po prostu pozwolono ludziom przeżywać to, co się dzieje. A pamiętam, była rozmowa z jedną panią polityk. Ona się wypowiadała na temat swojej koleżanki, która zginęła w tej katastrofie ostatniej. I ona powiedziała coś takiego, co mnie z jednej strony zaszokowało, z drugiej strony, no wstyd powiedzieć, ale trochę mnie to rozbawiło. Powiedziała, że ona po śmierci tej koleżanki się dowiedziała, że to była katoliczka. Jakie to jest cudowne, jakie to wspaniałe, że ona tak potrafiła przeżyć ten swój katolicyzm, że tego nie było widać. No, takie myślenie jest możliwe w sytuacji, kiedy rzeczywiście my bardzo radykalnie dokonamy tego zabiegu, który jak się okazuje nie jest wcale nowym zabiegiem, że oddzielimy sferę naszych życiowych wyborów, decyzji, naszych takiego moralnego, etycznego oglądu świata od rzeczywistości religijnej, przeżywanej wiary, relacji z Bogiem i budowania jakiegoś takiego świata swojego duchowego. To bardzo ciekawe, że ta historia tak się nam jakoś ładnie powtarza i może troszeczkę też daje takiej nadziei, że jednak to, co przeżywamy, to nie jest nic nowego, już ludzie to kiedyś przeżyli i jakoś ten świat się nie zawadził. I kolejny moment, to już są czasy współczesne Jezusowi Chrystusowi, mianowicie czasy, kiedy dla zaistnienia związku wystarczyło tylko wypowiedzenie przez, w jakiejkolwiek formie wypowiedzenie przez tych właśnie narzeczonych państwa młodych jakiejś formy zgody małżeńskiej, czyli wyrażenie woli życia w związku i trwanie tego związku. Moment, kiedy związek przestawał trwać, kiedy przestawała trwać ta zgoda, moment, kiedy ludzie stwierdzali, że oni się chcą rozstać, to był bardzo często w tym czasie moment, kiedy uznawano, że związek rzeczywiście przestaje obowiązywać. No i znowu myślę, że gdybyśmy sobie zanalizowali dzisiejszą rzeczywistość, bardzo mocno ten wątek dzisiaj również jest obecny. To znaczy, tak długo, jak długo się decydujemy na to, żeby był związek, tak długo on trwa. W momencie, kiedy się decydujemy, żeby się rozstać, to uzurpujemy sobie prawo do tego, żeby się rozstawać. Bardzo mnie rozczuliła swego czasu. Czytałem, jest teraz coś takiego możliwe, bo tutaj zachęcałem, no nie zachęcałem, ale przypominałem o możliwości Urzędu Stanu Cywilnego, ale jest jeszcze możliwość inna, dużo jest dzisiaj możliwości. Mianowicie przeczytałem sobie kiedyś w gazecie, że jest możliwość zawarcia ślubu tak zwanego humanistycznego. Ja w Łodzi mam bardzo ciekawe sąsiedztwo, bo w sąsiedniej kamienicy mieści się redakcja Faktów i Mitów, więc zdaje się, że to jest ten krąg oddziaływań. Ślub humanistyczny, to co tam pisali w gazecie, to jest bardzo ciekawe wydarzenie, dlatego że tam przysięga małżeńska brzmiała dosyć podobnie do przysięgi tej, którą się składa w kościele, tylko zakończenie było takie: i że cię nie opuszczę tak długo, jak długo będę cię kochał. I myślę sobie, że to jest bardzo właśnie ciekawy motyw, który mam wrażenie, że w kościele jest bardzo mocno obecny. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo często ludzie, stając przed ołtarzem i nie zadając sobie tego pytania właśnie, dlaczego chcemy wziąć ślub w kościele i czym ten ślub w kościele jest, co on oznacza, jaki my gest wykonujemy, jakie on pociąga za sobą konsekwencje, ludzie stają przed ołtarzem, mając w głowie tego typu przysięgę. To znaczy, że oni sobie biorą drugą osobę na zasadzie trochę takiej, znowu, jak tutaj historycznie żeśmy mieli, mianowicie: tak długo będę z tobą, jak długo będzie trwała nasza zgoda, nasze porozumienie co do tego, że jest między nami uczucie miłości, czy jakiś sposób przeżywania miłości. I ludzie są zdumieni w sytuacji, kiedy właśnie przeżywanie miłości się kończy, stają przed księdzem, a ksiądz im mówi: proszę państwa, ale to w ogóle nie ma w tym momencie nic do rzeczy. Prawda? To, że powiedzieliście sobie: ślubuję ci miłość i nie opuszczę cię aż do śmierci, oznacza nie do końca to, że nie opuszczę cię aż do śmierci tak długo, jak długo będę cię kochał. Takie rozumienie jest dzisiaj i takie rozumienie tego wydarzenia małżeństwa, jak widać, w pewnym przybliżeniu było już dawno temu. Teraz przejdźmy do momentu, kiedy małżeństwa chrześcijańskie zaczęły funkcjonować i kiedy zaczęła się budzić taka świadomość istnienia tego naturalnego wydarzenia spotkania mężczyzny i kobiety i decyzji na to, że będą żyli razem, ale właśnie we wspólnocie kościelnej. To, co jest ciekawe, taka ogólna uwaga, że sakrament małżeństwa to jest sakrament, który, jak zobaczymy, kształtował się bardzo długo. To znaczy, nie od początku mieliśmy do czynienia z taką formą zawierania sakramentu małżeństwa, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Jeszcze na początku chrześcijaństwa, i to dosyć długo, jak zobaczymy, mamy świadectwa o tym, że małżeństwa, byśmy powiedzieli chrześcijańskie czy katolickie, były zawierane w taki sposób jak u pogan. Nie wprowadzano żadnych modyfikacji. Na przykład w liście do Diogeneta, czy w dokumentach synodów w Elwirze, to jest jeszcze IV wiek, są świadectwa o tym, że małżeństwa, które były zawierane według tych zwyczajów, o których mówiłem wcześniej, według tych norm cywilnych, świeckich, które były wtedy prawomocne, były w kościele uznawane za małżeństwa ważnie zawarte, obowiązujące i co więcej, za takie małżeństwa, które były rzeczywiście małżeństwami chrześcijańskimi. Ja celowo bym tutaj jeszcze nie używał słowa, że były sakramentem małżeństwa, dlatego że również pojęcie sakramentalności, to jest któryś tam z cyklu tych wykładów o sakramentach, więc myślę, że ten wątek tutaj już się pojawiał, jeżeli ktoś w nich uczestniczy, że pojęcie sakramentalności również kształtowało się, jakby Kościół coraz bardziej rozczytywał, co to znaczy sakrament z czasem. Przyjście Jezusa Chrystusa było tak nagłym wydarzeniem, było tak wydarzeniem nieoczekiwanym, to, co z niego wynikało, było tak niesamowite, że apostołowie, że cały Kościół potrzebowali czasu, żeby odkryć, co tak naprawdę się wydarzyło. Pamiętamy te teksty, myślę, z Pisma Świętego, bardzo często teksty takie właśnie z pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie jest takie napięcie, że my nie mamy czasu, dlatego że w każdej chwili Jezus Chrystus może wrócić na ziemię i On wróci. Apostołowie są zdziwieni, że oni jeszcze żyją na tym świecie. Bo Jezus Chrystus przecież w każdej chwili może przyjść z powrotem. W związku z czym Kościół tak stopniowo się oswajał z tym, że Jezus Chrystus wprowadził tutaj jakieś kolosalne zmiany i stopniowo odkrywał, co to znaczy, że On w tym Kościele działa. Moment taki, który się pojawiał, wynikający trochę z takiej praktyki, to było pojawienie się kapłanów. Przede wszystkim w tamtym czasie biskupów, bo biskupi wtedy, tak jak dzisiaj, tylko dzisiaj, ponieważ księży świeckich i zakonnych jest całe mnóstwo, to my troszeczkę tego biskupa identyfikujemy z ceremoniami jakimiś bardzo wzniosłymi, a nie z tym momentem takiej pełni kapłaństwa, którą on posiada. Więc wtedy to bardzo mocno było akcentowane i to przede wszystkim biskup się pojawiał jako ten, który jest kapłanem i który ma przede wszystkim, jeżeli już jakieś jego działanie tam miało być, to on wyrażał pewną aprobatę dla tego faktu, jakim było zawarcie małżeństwa. Co ciekawe, te formy zawarcia małżeństwa były takie jak w tradycji pogańskiej, w związku z czym one miały charakter prywatny. Ceremonie we wspólnocie pojawiły się we wspólnotach heretyckich, u montanistów. Jako pierwsze pojawiły się ceremonie publiczne sprawowane we wspólnocie. W tych prawowiernych wspólnotach przez długi czas był kontynuowany ten zwyczaj, który był u pogan poprzednio, mianowicie, że właśnie tak jak mówiłem, prywatnie, twarzą w twarz, we dwójkę na przykład, dwoje narzeczonych zawierało ten kontrakt małżeński, zawierało to, co dzisiaj nazywamy sakramentem małżeństwa. Obecność biskupa pojawiła się tak oficjalnie bardziej i bardziej z takim zamysłem, że on tam powinien być w przypadku trzech sytuacji życiowych. Po pierwsze, kiedy ślub zawierali księża, wtedy był wymagany biskup. Po drugie, kiedy ślub zawierali katechumeni, czyli nowo ochrzczeni. I po trzecie, kiedy ślub zawierały sieroty. To były trzy momenty, kiedy ten biskup powinien być obecny przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Jego obecność, jak wiemy, ponieważ dzisiaj ksiądz jest potrzebny, więc gdzieś to się musiało pojawić jednak bardziej tak właśnie publicznie i obowiązująco powszechnie w Kościele, to było związane z takim prostym faktem, najprawdopodobniej, tak to się przypuszcza, z prostym faktem, że biskup był zapraszany na te uroczystości. No możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mielibyście na swoim ślubie księdza biskupa, no, kogoś ważnego, nie wypada nie poprosić go, żeby czegoś on na tym ślubie nie zrobił, prawda? W związku z czym to, co proszono biskupa, to proszono go o to, żeby pobłogosławił. To nie było na początku wymagane. To nie był warunek zaistnienia sakramentu małżeństwa. Zwyczajowo zaczęto prosić biskupa obecnego na tej uroczystości o to, żeby związek pobłogosławił. Pierwszy taki odnotowany przypadek błogosławieństwa przez księdza, o którym gdzieś tam wyczytałem, pochodzi z IV wieku. Dopiero w IV wieku zanotowano, że ksiądz pobłogosławił związek małżeński. I to było bardziej w nawiązaniu do tradycji żydowskiej, gdzie było takie błogosławieństwo w synagodze, niż do jakiejś specyficznej chrześcijańskiej refleksji teologicznej nad tym, co ma być, co ma się dziać w czasie zawierania sakramentu małżeństwa. Tutaj, jak widzicie, pojawiają się różne jeszcze inne elementy. No, pojawia się między innymi coś takiego jak egzamin przed dopuszczeniem. Była rozmowa księdza z tymi właśnie przyszłymi małżonkami, dlatego że już były bardzo konkretne zasady, według których miały być te związki zawierane. Były sytuacje oczywiste, w których ludzie nie mogli zawrzeć związku małżeńskiego. No właśnie, to co dzisiaj jest określane jako te przeszkody, jest 12 takich zasadniczych przeszkód do zawierania sakramentu małżeństwa i dzisiaj też taki egzamin się odbywa, zdaje się, że 3 miesiące przed ślubem jest tak zwane spisywanie protokołu przedślubnego, gdzie przyszli małżonkowie są odpytywani przez księdza z tego, kim są, żeby się dowiedzieć, czy nie ma przeszkód do zawarcia tego sakramentu. To już w IX wieku, w VIII wieku się w praktyce kościelnej pojawiało. No i wreszcie ten obowiązek publicznego zawierania sakramentu małżeństwa we wspólnocie pojawia się w VIII wieku. On się pojawia najpierw lokalnie, a potem powoli się rozprzestrzenia na cały Kościół. Takim bardzo ważnym elementem, który o wiele więcej od takiej systematycznej refleksji teologicznej na temat sakramentu małżeństwa nam mówi o tym, czym był sakrament małżeństwa, jest liturgia sprawowania tego sakramentu. W liturgii, czyli w praktyce pewnej, Kościół wcześniej niż w jakiejś takiej teoretycznej refleksji zaczął odkrywać, na czym polega specyficzne działanie Pana Boga w tym sakramencie. Ta liturgia miała różne etapy kształtowania się. Takim pierwszym wyodrębnionym ściśle etapem to jest okres od IV do XI wieku. Sytuacje takie prawne i zwyczaje były bardzo różne w chrześcijaństwie. Zasadniczo 3 typy tych zwyczajów były u Germanów, u Franków i u Celtów. Najczęściej wyróżniano takie 2 etapy, mianowicie etap narzeczeństwa i etap zaślubin. Zaślubin, które musiały być połączone z bardzo konkretną wymianą materialną, finansową i w naturze. Najczęściej ofiarowano bydło w postaci baranka, zdaje się. I bardzo mocno podkreślano relacje między klanami. Ten wymiar prywatnego przeżywania tego związku jakby został nieco przeniesiony na ten wymiar przeżywania relacji we wspólnocie między poszczególnymi grupami tej wspólnoty. Tak jak widzimy, tutaj są wymienione konkretnie 5 tych etapów liturgii zawierania sakramentu małżeństwa na zachodzie, bo o Kościele Zachodnim tutaj bardziej mówimy. Najpierw doprowadzano młodych do ołtarza, ojciec ich doprowadzał. Następnie następował taki obrzęd okrycia młodych welonem. W V wieku ten obyczaj prawdopodobnie ze wschodu przyszedł do Kościoła Zachodniego. Stosowano taki właśnie obrzęd okrycia welonem. Ten obrzęd jest bardzo interesujący, dlatego że to okrycie było specyficzne. Ono miało symbolizować, miało być takim gestem błogosławieństwa i modlitwy za. W sposób ciekawy tego okrycia dokonywano, dlatego że pannę młodą przykrywano całą welonem, kładziono na głowę, on spływał po ramionach. Natomiast pana młodego przykrywano tylko w ten sposób, że miał ten welon gdzieś tam w okolicy ramion, natomiast głowa pozostawała odsłonięta. Dlatego, że cała liturgia właściwie była skierowana na kobietę. To kobieta była tą, za którą się modlono w czasie tej liturgii zawierania sakramentu małżeństwa. To wynikało z bardzo konkretnego rozumienia teologicznego tego, czym jest sakrament małżeństwa. O tym jeszcze w dalszej części będziemy mówili, bo się odwołamy do tekstu z Pisma Świętego. Mianowicie w tym związku mężczyzny i kobiety teologicznie kobieta jest tą, która symbolizuje Kościół. Mężczyzna jest tym, który symbolizuje Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważny moment, dlatego że dzisiaj, kiedy się mówi, kiedy mamy takie publicystyczne komentarze na temat tego, czym jest właśnie, jaka jest rola kobiety, jaka jest rola mężczyzny w kościele, jak to się odbywa w małżeństwie, to cała ta dyskusja jest sprowadzona na płaszczyznę taką współczesną socjologiczną. Prawda? Czy tam jest równouprawnienie, czy tam nie ma równouprawnienia? Czy on zmywa gary, czy on nie zmywa garów? Prawda? Czy on gotuje, czy nie gotuje? Czy ona ma szansę zrobić karierę zawodową, czy nie ma szans? Natomiast od takiej strony teologicznej refleksji, właśnie jak to widać, bardzo wczesnej w Kościele, tym motywem dominującym jest rozczytanie całej tej sytuacji, takiej życiowej, ludzkiej. Całe wieki trwało rozczytywanie tej sytuacji, z którą od początku ludzie mieli do czynienia, w perspektywie tego, co to znaczy, no właśnie przed Jezusem Chrystusem. Prawda? To jest bardzo ważny moment. To pytanie, dlaczego ślub w Kościele tak naprawdę Kościół od samego początku sobie zadawał. Bo że ślub musi być, to było absolutnie oczywiste. Wszędzie u pogan ten ślub musiał być. Natura tak skonstruowała, tak jest skonstruowana, biologia tak funkcjonuje, że mężczyzna z kobietą się łączą. Dlaczego, jakie znaczenie ma to, że to się dzieje w Kościele? To pytanie sobie chrześcijanie od początku zadawali. I ten moment istotny, który się właśnie ujawnia w liturgii, to jest moment, kiedy się identyfikuje te dwie osoby z dwiema rzeczywistościami w Kościele. Z Kościołem, który potrzebuje modlitwy. Za Kościół trzeba się modlić, bo to jest ten element kruchy, który potrzebuje zbawienia. To są ludzie. I z Chrystusem, za którego się nie modlimy. To jest bardzo ładne, takie brzdące, jak już mówią, to brzdące bardzo często, to jest taki sympatyczny moment, jak się im pozwoli jakąś intencję powiedzieć w czasie modlitwy wiernych, to wymyślają taką uroczą intencję właśnie za Pana Jezusa. Się modlimy czasami. U nas w Łodzi są takie swobodne modlitwy wiernych, więc tam dzieci czasami proponują, żeby się modlić za Pana Jezusa, więc się modlimy za Pana Jezusa oczywiście. Ale w takiej refleksji teologicznej Kościoła jednak Pan Jezus jest tym, który naszej modlitwy nie wymaga, raczej oczekuje, że do Niego będziemy się modlić. No i ta kościelna formuła zawierania sakramentu małżeństwa, która tutaj tak schematycznie jest opisana, włączona, jak widać, w całą ceremonię mszy świętej, przyniesienia darów, uczestniczenia w komunii w czasie mszy świętej, przyjęcia Pana Jezusa w Eucharystii. To jest IX wiek, najpierw w takich apokryficznych pismach pseudo-Izydora, a potem rozlewa się na cały Kościół. I znowu cel, który przyświecał na początku temu usystematyzowaniu w liturgii, temu włączeniu w obrzęd całego tego zjawiska małżeństwa, jest bardzo konkretny. Mianowicie próbowano tak duszpasterstwo bronić nierozerwalności małżeństwa. To, że to się odbywa w czasie oficjalnego obrzędu. To się odbywa wobec wspólnoty. Ma być elementem takim, który sprzyja uświadomieniu nam, że to małżeństwo jest autentycznie nierozerwalne. Dlatego, że mimo, że ono było prywatnie zawierane wcześniej, ta świadomość nierozerwalności małżeństwa była bardzo silna. Innym motywem wprowadzenia tego obrzędu i zwyczaju była walka z porwaniami. Trzeba było to jakoś usystematyzować i ucywilizować. No i wreszcie uporządkowanie formalności cywilnych, które zaczęły być bardzo różnorodne w różnych częściach świata chrześcijańskiego, w związku z czym Kościół próbował poddać je swojej kontroli. No to może w tym momencie zróbmy sobie przerwę.